Pragniemy dalej kontynuować rozważania katechizmowe, dzisiaj dotyczące chrztu Jezusa i kuszenia Jezusa na pustyni. Może na początku posłuchajmy Ewangelii świętego Mateusza. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan wzbraniał się, mówiąc, to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział, zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność. Wtedy się zgodził. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody, wtedy otworzyło się niebo i zobaczył Ducha Bożego, który stępował na niego jak gołębica. Rozległ się też głos z nieba. On jest moim synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Potem Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby tam kusił go diabeł. Po 40 dniach i nocach postu odczuwał głód. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga. Wtedy zabrał go diabeł do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, swoim aniołom wyda polecenie o tobie, na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi. Jezus mu odpowiedział, napisano także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, twego Boga. Następnie wyprowadził go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i powiedział, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd. Lecz Jezus mu odpowiedział, idź precz, szatanie, bo napisano, Panu, twemu Bogu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił. Wtedy opuścił go diabeł, a zbliżyli się do niego aniołowie i służyli mu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Ważną rzeczą jest, by życie Jezusa widzieć też w pewnej konfiguracji z życiem narodu wybranego, głębokim zjednoczeniu, bo tak samo jak naród wybrany przechodził przez Morze Czerwone, tak samo Jezus przechodzi przez wody Jordanu. I dlatego Pismo Święte powie: z Egiptu wezwałem swego Syna. Tak jak naród wybrany wychodzi również z Egiptu. Egipt, symbol śmierci, niewoli. Słowo chrzcić, chrzest w Jordanie. Sama geografia już jest tutaj głęboką katechezą, ponieważ rów Jordanu jest głęboką depresją. Niektórzy mówią, że najgłębszą depresją na świecie. Jezus właśnie wchodzi w ten rów Jordanu, do tej rzeki Jordan, czyli wchodzi to, co jest bardzo niskie. Można tutaj użyć słowa kenoza. Kenoza, słowo greckie, które znaczy uniżenie, odarcie, ogołocenie. Słowo chrzest po grecku znaczy baptizdo, oznacza zanurzyć, zatopić, unieszkodliwić, na przykład zalać miasto. Jeśli odnieść to do człowieka, chodzi o wprowadzenie w sytuację stan nienaturalny, niebezpieczny, czy też budzący grozę. W sytuację będącą trudnym doświadczeniem, wymagającym pomocy. Baptizo oznacza również czerpać wino kubkiem z dzbana. W odniesieniu do człowieka oznacza to podjęcie pewnej czynności w celu pozyskania czegoś upragnionego, wartościowego. Baptizo, chrzcić, oznacza także ochrzcić, dokonać ablucji, oczyścić, obmyć, pokazać prawdziwe oblicze ukryte pod osłoną brudu. Jezus Chrystus wchodzi do Jordanu, gdzie ludzie pozostawiali swoje grzechy. I można powiedzieć, że Chrystus wchodzi do tej brudnej wody, wody zanieczyszczonej nie tylko w sensie biologicznym, ale to jest głęboki symbol, że wchodzi w to głębokie zanieczyszczenie człowieka, bierze na siebie brud całego świata, całego człowieka. I również w tym fragmencie Ewangelii widzimy, że Bóg przyznaje się do swojego Syna i wskazuje drogę całemu światu, wszystkim ludziom, wtedy, którzy byli tam w Jordanie, jest słyszalny ten głos: Jego słuchajcie, to jest mój Syn umiłowany. Jest to wskazanie drogi dla człowieka. Jakie jest wyjście z tej sytuacji grzechu, z tej sytuacji brudu. A więc tutaj jest już zapowiedź tego wszystkiego, czego szczytem będzie krzyż, gdzie Jezus Chrystus stanie się sam grzechem. Powie święty Paweł, że Chrystus stał się grzechem. Całe zło świata zatrzymało się na krzyżu. I jedynie Jezus Chrystus wszedł na krzyż, nie bluźniąc Bogu, z całkowitym zaufaniem, że Bóg przewidzi wyjście z tej sytuacji. Jakże to jest odmienne od natury naszej, ludzkiej, kiedy my od razu buntujemy się w sytuacji jakiegokolwiek niepowodzenia, albo kiedy się zmieniają plany trochę naszego życia, od razu mamy w sobie bunt, nieakceptację, od razu stawiamy pytanie, gdzie jest Bóg, jak Bóg do tego mógł dopuścić, jesteśmy zgorszeni, zgorszeni jesteśmy krzyżem, ale również Jan tutaj w tej Ewangelii jest w pewnym sensie też zgorszony. Mówi: jakże ty, który jesteś bez grzechu, jesteś Synem Bożym, jesteś jedyny niewinny, jesteś jedyny święty. Jakże ty możesz wchodzić do tej brudnej wody, cuchnącej grzechami wszystkich ludzi? Jakże możesz brać ten odrażający brud na siebie, ty, który nie masz nic z tego brudu? I teraz Chrystus mówi do Jana: ale ja teraz to muszę zrobić. pozwól mi wypełnić moją misję. To jest też to bliskie bardzo dla nas, kiedy my mamy to pojęcie krzyża, że mówimy o krzyżu może sentymentalnie, może emocjonalnie, ale kiedy przychodzą te trudne momenty w naszym życiu, od razu się gorszymy, od razu się smucimy, jesteśmy niezadowoleni. Widzimy dalej, że Jezus Chrystus, Duch, który zstępuje na Jezusa Chrystusa, wyprowadza go na pustynię. I tutaj Chrystus jest kuszony trzema dziwnymi, w pewnym sensie, pokusami. Może nie rozumiemy do końca tych pokus, może nie wiemy, o co tutaj chodzi z tymi pokusami, ale chcę powiedzieć na samym początku, że te pokusy są pokusami tymi samymi, których doświadczał naród wybrany, naród izraelski, kiedy wychodził z domu niewoli, wychodził z Egiptu. To była pokusa chleba, to była pokusa cudów, żeby Bóg robił cuda natychmiast, bo ja tak chcę w tej chwili, i pokusa idoli. Jezus Chrystus dzisiaj właśnie napotyka demona, diabła, który przychodzi do niego i od razu go kusi. Pierwsza pokusa. Pokusa chleba. Pokusa chleba, możemy powiedzieć, pokusa zabezpieczenia swojego życia. Chleb, żeby mieć chleb, trzeba się napracować, napracować się w tym celu, żeby mieć pieniądze. Dlatego możemy powiedzieć, że jest to pokusa szukania zabezpieczenia w pieniądzach. I diabeł mówi do Chrystusa, do Jezusa, dlaczego ty tak cierpisz? Dlaczego ty jesteś głodny? Dlaczego ty właściwie umierasz z głodu? Czy ty nie jesteś Synem Bożym? Przecież w każdej chwili, w każdym momencie możesz powiedzieć tym kamieniom, by się zmieniły w chleb. Dlaczego masz cierpieć? Dlaczego masz odczuwać głód? Jezus odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które wychodzi z ust Bożych. To jest właśnie pokusa, która dotyka każdego z nas, również bez wyjątku, bo te katechezy są po to mówione tutaj, żebyśmy się odkryli w tych katechezach, żebyśmy zobaczyli się w tych pokusach. Jezus wychodzi zwycięsko z tej pokusy. Z nami jest tak, że my bardzo często ulegamy tej pokusie. Szukania zabezpieczenia w pieniądzu. Co mówimy językiem takim powszechnym, codziennym? Najważniejsze są pieniądze. Liczy się tylko pieniądz. Jezus mówi, że trzeba słuchać Słowa Bożego, bo to dopiero karmi człowieka, to dopiero daje sens życiu człowieka. Współczesny świat, dzisiejszy świat mówi, nieprawda, nie samym Słowem Bożym żyje człowiek. W ogóle człowiek nie żyje Słowem Bożym. Człowiek żyje przede wszystkim dlatego, że ma pieniądze. I dlatego od samego dzieciństwa już dzieci w szkole wiedzą, który tatuś jest bogatszy, który jeździ lepszym samochodem, kto sobie ile co może pozwolić za te pieniądze, kto jest z jakiej rodziny, z kim się przyjaźnić, z kim się nie przyjaźnić. Niekiedy rodzice mówią swoim dzieciom, ty się nie przyjaźnij z tym kolegą, bo on jest z biednej rodziny. Tutaj ty się masz przyjaźnić z dziećmi z bogatych rodzin. To są oczywiście już dalekie konsekwencje tej pierwszej fundamentalnej pokusy, że życie opieramy na pieniądzach. Nie chcę tutaj mówić dalekich konsekwencji, ale zobaczmy, jak wygląda dzisiaj Europa. Ta Europa o kulturze sedencjarnej, czyli tak głęboko zasiedziałej, która broni się przed całym światem azjatyckim, afrykańskim, biedakami, którzy szturmują tą bogatą Europę, żeby się dobrać do ich pieniędzy, do ich tego całego systemu socjalnego, który sobie wypracowujemy, bo najważniejsze są pieniądze, zabezpieczyć swoje życie. Ale równolegle w tej Europie jest najwięcej ludzi chorych psychicznie, równolegle w tej Europie jest najwięcej ludzi niewidzących sensu życia, chorych psychicznie, popełniających samobójstwa. Właśnie w tych państwach, które żyją tą katechezą demona, najważniejsze są pieniądze. Jest teraz druga pokusa, bo diabeł nie daje za wygraną i zaczyna drugi raz atakować Chrystusa. To jest domaganie się cudów. I mówi diabeł do Jezusa, słuchaj, ty jesteś takim prostym chłopem z Nazaretu, ty masz być Mesjaszem świata, w jaki sposób ty zbawisz świat? Przecież ani nie jesteś profesorem, ani nie masz wykształcenia wysokiego, ludzie cię nie znają. Jesteś kimś całkowicie nieznanym, jakimś wędrownym kaznodzieją, misjonarzem. Oficjalne struktury religijne Izraela nie będą ciebie akceptowały. Ja mam pewien pomysł, diabeł mówi do Chrystusa. Zrobimy coś spektakularnego, zrobimy cud. Wyjdziesz na narożnik świątyni, wtedy kiedy w świątyni jest najwięcej ludzi i z tej świątyni zeskoczysz. Każdy normalny człowiek złamie sobie kręgosłup. Ale przecież ty jesteś Synem Bożym. Ciebie zniosą aniołowie. I nawet jeden palec u twojej nogi, pięta, nic nie będzie odarte. Wtedy wszyscy zobaczą, że ty jesteś kimś niesamowitym, uwierzą w ciebie. Wtedy możesz zbawić świat. Będziesz zbawiał świat. Wtedy wszyscy ludzie powiedzą, Mesjasz nadszedł. Tak, prawdziwie Mesjasz nadszedł i on zrobi porządek z rzymskim okupantem. Zrobi porządek z wszystkimi chorobami świata, z tym wszystkim, co powoduje nasze nieszczęścia. To jest ta pokusa, którą my wszyscy mamy, każdy człowiek. To jest pokusa triumfowania, pokusa nieakceptowania swojej rzeczywistości. Tego, że się starzejemy, tego, że nie mamy często takiego wyglądu, jakiego byśmy chcieli, że nie mamy tego wszystkiego, co byśmy chcieli. Diabeł mówi, będziesz miał pieniądze, będziesz miał wszystko. Zrobisz sobie wszystko, co będziesz chciał. To jest ta pokusa triumfalizmu. Ostatnio papież Franciszek jedną ze swoich homilii porannych, którą odprawia na Eucharystię poranną, właśnie mówił o bardzo niebezpiecznej pokusie, pokusie bardzo niebezpiecznej dla Kościoła, to jest pokusie triumfowania, triumfalizmu. Kościół, który chce triumfować, przeżywać triumfalizm, chce w tym świecie być kimś podziwianym, zauważonym, żeby oddawać mu hołd, cześć. Hołd oddaje się Bogu, a Bóg mówi, że Jezus Chrystus jest tą moją najgłębszą transparencją. Chrystus nie triumfował na świecie na sposób ludzki i również opiera się zdecydowanie tej pokusie. Tę pokusę miał Izrael na pustyni. On chciał też triumfować. Nie było wody, natychmiast musi być woda. Nie było jedzenia, natychmiast musi być jedzenia. I Mojżesz, steroryzowany przez naród wybrany, musiał robić te cuda. Pana Boga terroryzował, żeby Bóg realizował moje plany na życie. Tak jak ja mam to wszystko zaplanowane. I zobaczcie, kochani, że to jest bardzo bliskie każdemu z nas. Bo my mamy życie zaplanowane niekiedy w 100%. Jesteśmy perfekcjonistami. Chrześcijaństwo to nie jest perfekcjonizm. To nie jest planowanie od rana do wieczora, sobie wszystko zaplanuję tak, jak ja chcę. Ludzie sobie planują, ile będą mieć dzieci, kiedy będą mieć te dzieci, jakie będą te dzieci. I często wszystko to dokonuje się w kościele. Ludzie chodzą do kościoła, nawet wzruszają się na mszy świętej czy na jakichś świętach, ale wyjdą z kościoła i od razu coś jest nie tak po ich myśli, od razu są sfrustrowani, niezadowoleni, agresywni. I cały ten czar pewnych wzruszeń od razu się kończy i pokazuje to bardzo poważnie, że tak głęboko głębiny naszego serca nie są przeniknięte duchem Jezusa Chrystusa. I dlatego to jest ta pokusa, która polega na tym, że my wszystko musimy wiedzieć. Musimy nad wszystkim panować, musimy wszystko mieć pod swoją kontrolą, musimy wszystko rozumieć, musimy wszystko mieć tutaj, w tej chwili i natychmiast. I bardzo często stawiamy Panu Bogu pytanie, jak to jest możliwe, że Bóg, który ma być dobrym Bogiem, stworzył mnie takim brzydkim albo taką brzydką, albo że nie mam pieniędzy, albo że nie mogę sobie pozwolić na to czy na tamto. Nie mówiąc już o tym, że kiedy przychodzi jakiś kataklizm, jakiś dramat choroby, śmierci czy wojny, od razu jesteśmy zgorszeni Panem Bogiem i od razu mówimy, no gdzie jest Bóg? Czy w ogóle ten Bóg jest? Dlatego, kochani, te pokusy bardzo głęboko dotykają każdego z nas w naszym bardzo osobistym życiu. Bo może sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale tak naprawdę ten napęd życiowy, który my często mamy w życiu, jest napędem budowanym właśnie na tych pokusach. Że po pierwsze, mam pieniądze, a jak mam pieniądze, to właściwie mam wszystko i mogę sobie pozwolić na wszystko, co chcę. I w ten sposób można przeżyć całe życie, od urodzenia do deski grobowej. I jest trzecia pokusa. To jest pokusa idoli. To jest też pokusa związana z triumfowaniem. Pokusa idoli. Jakie są idole tego świata? No, takim fundamentalnym idolem tego świata jest władza, jest panowanie, jest danie odczuć, kto tutaj rządzi, kto tutaj ma rację, kogo tutaj trzeba słuchać. Takim idolem może być również uroda. Wszystko robię po to, żeby być piękną kobietą, przystojnym mężczyzną, żeby mnie podziwiali. Takim idolem może być również nauka. Takim idolem może być kariera polityczna, kariera zawodowa. Bo wszystkie te trzy pokusy mają taki wspólny mianownik polegający na tym, że wszystko musi być w mojej funkcji. Ja się we wszystkim muszę realizować. A wszystko to, co przeszkadza realizowaniu siebie samego, czyli choroba, czyli cierpienie, czyli upokorzenia, które odbieram od innych ludzi, bo nikt nie może mnie skrytykować, nikt nie może powiedzieć krytycznego zdania na mój temat, nikogo nie ma mądrzejszego ode mnie na świecie, to wszystko trzeba eliminować. To wszystko trzeba brutalnie odrzucić. Jeżeli tego nie da się zrobić wprost, bo jestem w jakichś układach społecznych, politycznych czy zawodowych i nie mogę się zbuntować przeciwko mojemu szefowi w pracy, bo mnie wyrzuci z tej pracy, stracę pieniądze, to w głębi serca, nie będę tego ujawniał w mojej twarzy, dlatego żeby nie poznał ten człowiek, co ja o nim myślę, ale w głębi serca będę go miał głęboko w nosie, będę go krytykował, niszczył, nienawidził. Na zewnątrz będę nosił maskę człowieka może nawet bardzo pobożnego, bardzo religijnego, człowieka bardzo uporządkowanego, no bo takim wypada być, bo takim trzeba być w życiu. Może tak niektórzy myślą nawet, że w kościele trzeba takim być. I dlatego się mogę podlizywać moim przełożonym, co jest obrzydliwą rzeczą, podlizywanie się biskupom, czy prowincjałom, czy przełożonym. Bo tak naprawdę Bóg nie patrzy na to, co jest na twarzy człowieka. To my tak patrzymy, kto jak ładnie wygląda, ale Bóg patrzy na to, co jest w sercu człowieka. I było jedyne wspaniałe serce, to serce, które nie opierało się niczemu, ale z ufnością wchodziło na krzyż i szło przez życie. To było serce Jezusa Chrystusa. To właśnie Żydzi, Jezus, który był Żydem, 3 razy dziennie modlił się Szema Izrael, słuchaj Izraelu, będziesz kochał Pana Boga całym umysłem, całym sercem, całą swoją siłą. Siłą to znaczy pieniądzem, bo pieniądz to jest siła. I to serce Jezusa było jedynym czystym, spontanicznym sercem, które ani na moment nie drgnęło sprzeciwem wobec woli Ojca. Nasze serce jest całkiem inne. Nasze serce to jest serce 7 grzechów głównych, na pierwszym miejscu pycha, bo my odłączeni od Ducha Świętego, odłączeni od Pana Boga, żyjemy całkiem innymi silnikami, które napędzają nasze życie. To są właśnie te silniki 7 grzechów głównych, albo tych 3 pokus, z którymi dzisiaj Jezus dynamicznie się rozprawia. I właśnie chodzi o to, aby w naszym życiu mocą Ducha Świętego przejść na te inne silniki, na te inne siły, nie siły siedmiu grzechów głównych, nie siły tych trzech pokus, ale siły Ducha Świętego, pokory, posłuszeństwa, czystości, miłości, tego wszystkiego, co Kościół nazywa cnotami. I tu nie chodzi o to, żeby te cnoty sobie wypracować na zasadzie pracy nad sobą, czy jakiejś głębokiej ascezy, która oczywiście jest bardzo ważna i jest elementem budowania konstrukcji całego życia chrześcijańskiego. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nieustannie opierać się na Bogu. A w jaki sposób my się możemy opierać na Bogu? Możemy się opierać na Bogu w taki sposób, że widzimy swoją kruchość, swoją słabość. Swoją kruchość na zasadzie, że ja nie jestem mocnym człowiekiem, jestem słabym człowiekiem. Że wiara polega na tym, że opieram się każdego dnia na Bogu, w każdej chwili. I każdego dnia dialoguję z Bogiem, patrząc na fakty i wydarzenia w moim życiu. Bo mogę dialogować z Bogiem swoją urojoną wyobraźnią, swoją jakąś urojoną emocjonalnością, ale to nie będzie miało nic wspólnego z realizmem chrześcijańskim. Realizm chrześcijański to z jednej strony bycie człowiekiem, mając świadomość siebie samego grzesznikiem. Był taki kiedyś film Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ten film był bardzo niebezpieczny, bo ten tytuł filmowy jest po prostu głupi i idiotyczny. My nie jesteśmy Chrystusami. Bo Chrystus jedyny był bez grzechu, a my wszyscy jesteśmy grzesznikami. Natomiast problem dzisiaj z nami jest taki, że nam nawet trudno przyznać się do tego, że jesteśmy grzesznikami. I może uważamy tą definicję, że jesteśmy grzesznikami na zasadzie jakiejś sentymentalnej, ale proszę, kochani, dzisiaj zweryfikować się ze swoją historią życia albo w swojej historii życia z tymi trzema pokusami. Czy nie ma w nas tych pragnień? Albo z drugiej strony, bo ktoś powie, nie, ja nie mam takich pragnień, nie chcę ani triumfować, ani nie chcę być politykiem, ani nie chcę mieć wiele pieniędzy, ale w momencie, ale proszę zobaczyć, jak często jesteśmy sfrustrowani, jak często jesteśmy niezadowoleni, bo na przykład jestem sparaliżowany, albo jestem chory, albo nie mam tylu pieniędzy, albo żyję w jakimś marnym mieszkaniu i nie ma we mnie już tej postawy dziękowania Panu Bogu za wszystko. I mówię to nie w tym aspekcie, żeby kogoś oskarżać czy moralizować w tej chwili, tylko mówię w tym aspekcie egzystencjalnym, żeby zmierzyć się swoją egzystencją życia, tym, jak ja odczuwam życie, jak ja biorę życie. Chrystus wchodził w życie, robił tę kenozę, czyli uniżenie, ogołocenie i robił to z pełną akceptacją. Nie z buntem, nie ze smutkiem, nie z frustracją, ale z pełną akceptacją. Kiedy wisiał na drzewie krzyża, miał pełną miłość do swoich wrogów. Nie potępiał ich. My często właśnie potępiamy tych, którzy nam zabierają cokolwiek albo wyrządzają krzywdę. I nie mamy tego serca na wzór serca Chrystusowego, ale w tej litanii do serca Chrystusowego modlimy się: uczyń, Panie, moje serce, to serce zgorzkniałe, agresywne, kłótliwe, pełne przeklinania rzeczywistości, przeklinania świata, nieustannie mówiące, źle robisz tą historię, Panie Boże, czy Ty w ogóle panujesz nad historią tego świata? W to serce Chrystusowe, które jest pokorne, akceptujące to wszystko, co się dzieje. Pamiętam takie rekolekcje kiedyś dla kapłanów, które prowadził świętej pamięci kardynał Jean-Marie Listiger, arcybiskup Paryża, i mówił, kiedy patrzy się na ten świat pełen agresji, nienawiści, dlaczego ten świat jeszcze istnieje? Mówił, bo może jest w jakiejś parafii jakaś staruszka albo jakiś człowiek, na którego w ogóle nie zwraca się uwagi, a on ma serce całkowicie otwarte dla Boga. Może jakaś stara zakonnica, na którą nikt nie zwraca uwagi, bo już jest staruszką, siedzi w klasztorze, tylko modli się, ale serce ma całkowicie dla Boga. I każdej chwili swojego życia uwielbia Boga. w każdej chwili, w każdym momencie, w każdym cierpieniu, w każdej trudności. I Bóg mówi, z racji tej staruszki, z racji tego starca, a może jest to jakiś biznesmen, człowiek, który na zewnątrz projektuje się, bo jeździ świetnym samochodem, Mercedesem, albo jest człowiekiem, od którego bardzo wiele zależy w świecie, ale serce ma całkowicie dla Boga i służy drugiemu człowiekowi. I mówi, ten kardynał wtedy mówił, i może właśnie dlatego Pan Bóg mówi, niech ten świat dalej się kręci. Oby, kochani, coraz więcej było ludzi na wzór serca Chrystusowego, oby coraz więcej ludzi, Duch Święty z tych naszych serc kamiennych, agresywnych, z tych naszych serc pełnych złości, nienawiści, potępienia, agresji, sądów, od rana do wieczora sądzimy wszystkich i mówimy, ten zły, ten głupi, ten idiota skończony. A Jezus nie sądził. Jezus kochał każdego, nawet wroga. I dlatego Jezus nie otwiera nam tylko nieba przez swoją śmierć na krzyżu, ale Jezus poprzez zesłanie Ducha Świętego chce zmieniać nasze serca, robić tę najbardziej głęboką i poważną operację na naszym sercu. Dlatego bardzo ważny moment w życiu Jezusa to jest wejście w ten rów Jordanu, w tą depresję Jordanu, w tą zapowiedź wejścia w to piekło życia człowieka i z całą mocą wejście w te pokusy demoniczne na pustyni, które każdego z nas dotykają, bo nasza ojczyzna jest w niebie, a życie tutaj na tym świecie to jest pustynia. To jest pustynia i dlatego trzeba szukać tych głębokich źródeł, a tym głębokim źródłem jest oczywiście Jezus Chrystus. Żebyśmy mieli naprawdę w sobie życie, a nie namiastki życia. Dziękuję bardzo.